Dzień dobry, cześć, witam was po nowym roku. Dzisiaj odcinek trochę wyjątkowy w PackHelpie, w którym mam okazję pracować już ponad 3,5 roku. Zleciało trochę. Pęknęło nam 250 zatrudnionych osób. Aktualnie otwartych mamy ponad 50 rekrutacji, w tym sporo do działu produktu. I myślę, że to jest fajny moment, żeby opowiedzieć o tym, jak pracujemy na co dzień. No i w tej opowieści pomoże mi dzisiaj mój gość, VP of Product Marcin Paśko. Porozmawiamy o tym sobie, jak powstają te nasze produkty, jak wygląda współpraca pomiędzy PM-em, designerem i deweloperem, według jakich frameworków pracujemy, plus oczywiście dużo więcej. No dobrze, cześć Marcin.
Cześć, dzięki wielkie. Czekałem na to zaproszenie, w końcu się udało.
No to na start, opowiedz kim jesteś i co tu robisz i jaka była twoja droga zanim do nas trafiłeś. Bo miałeś być chyba prawnikiem, tak?
Tak, zgadza się. Obecnie jestem VP of Product w PackHelpie i zarządzam produktem właśnie w tej firmie. Ta moja kariera gdzieś tam przetoczyła się w dosyć nieoczekiwany sposób, ponieważ tak jak wspominałeś, jestem po studiach prawniczych, pracowałem w kancelariach, zacząłem, chociaż nie skończyłem, aplikację radcowską. No w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to jest absolutnie nie moja droga, że te fajne, w cudzysłowie fajne rzeczy gdzieś tam są tworzone po drugiej stronie. Biznes tak naprawdę, czy też prawo jest, powiedziałbym, taką odpowiedzią jedynie na te rzeczy wytworzone w biznesie. I zaczęło to mnie bardzo, bardzo intrygować, bardzo ciekawić ta właśnie druga strona. I właśnie na moim drugim roku aplikacji radcowskiej pojawiła się taka okazja dołączenia do zespołu Uber w Polsce, gdzie szukano tak naprawdę specjalisty od marketingu, takiego troszkę osoby 360, która zarówno pomagałaby w kampaniach marketingowych, ale też chociażby tworzyłaby wszystkie kreacje marketingowe, więc udało się, załapałem się tam właśnie na tą rolę. To, co było oczywiście gdzieś tam ciekawe, no to faktycznie wszystkie te kreacje marketingowe, które wychodziły wtedy od Ubera, no tak naprawdę wychodziły ode mnie. Z czasem przychodziłem, powiedziałbym, do coraz bardziej samodzielnych projektów. Koniec końców dostałem projekt Uber for Business, produkt Uber for Business, czyli to jest rozwiązanie dedykowane dla firm, gdzie tym produktem, tym projektem, można powiedzieć, zarządzałem tutaj w Polsce. Na czym to polegało? To była tak naprawdę też rola 360, marketing, sprzedaż, kontakt z klientem i optymalizacja właśnie całego tego produktu. No i już w tamtym momencie gdzieś tam zdałem sobie sprawę, że produkt to jest właśnie to, że to realne rozwiązywanie tych problemów użytkownika to jest coś, w co chcę iść dalej. No i chłonąłem jak najwięcej tej wiedzy z Ubera w tym zakresie. Mogę powiedzieć, że miałem niesamowity dostęp do informacji, do najlepszych praktyk, do najlepszych procesów, które gdzieś tam były w tej firmie wytwarzane. No i co? Przeskoczyłem następnie na rolę product managera w firmie Absolvent.pl, gdzie tworzyliśmy jobboard dla studentów i absolwentów. Super przygoda. Poznałem tam Bartka Stanińskiego, który obecnie też u nas w PackHelpie pracuje i który ściągnął mnie właśnie do PackHelpu. To był trochę taki moment, kiedy ja przychodziłem do tej firmy, gdzie zespoły produktowe dopiero się kształtowały. Patryk Kabaj, co-founder i nasz CPO, kształtował dopiero takie podejście właśnie oparte o product teamy i powstały, powiedziałbym, inicjalnie trzy zespoły. Pierwszy zespół dedykowany działaniom takim stricte akwizycyjnym, marketingowym. Drugi zespół, który kształtował różnego rodzaju usługi, oferty, ale też był bardzo nakierowany na optymalizację działań naszych sprzedawców. I trzeci zespół, który zajmował się narzędziami wewnętrznymi. Ja byłem product managerem, czy też zaczynałem od tej roli właśnie bliżej zespołu sprzedażowego. Bardzo fajne rzeczy wtedy powstawały, dużo ciekawych rzeczy udało nam się wytworzyć. Jaka jest moja dalsza gdzieś tam historia? Z czasem poszerzałem, powiedziałbym, zakres swoich obowiązków. Też dostałem, powiedziałbym, błogosławieństwo od Patryka, żeby cały czas rozszerzać te swoje obowiązki. Także dzięki za zaufanie od Patryka. Koniec końców dotarłem, powiedział, na rolę VP of Product, gdzie razem z Patrykiem tak naprawdę zarządzamy całym produktem cyfrowym w tej firmie.
Wspomniałeś o tych zespołach produktowych w momencie, kiedy dołączyłeś. Jak to wygląda teraz? Ja muszę dzisiaj trochę głupa grać, ale wydaje mi się to na tyle ciekawe, że fajnie, żeby się tym podzielił. Poza tym jesteśmy świeżo po nowych strategiach na nowy rok, więc co się zmieni w tych zespołach produktowych?
Dobry moment na to pytanie, bo tak jak mówiłeś, nowy rok, nowa runda, więc powiedziałbym, dla nas jest to troszkę nowe otwarcie i możliwość tak naprawdę zredefiniowania pewnych celów, czy też pewnych środków, które będziemy realizowali. Jak wygląda u nas struktura zespołu produktowego? No to wszystko gdzieś zaczyna się, powiedziałbym, na bardzo, bardzo wysokim poziomie, czyli na strategii firmowej. Ta strategia firmowa jest oczywiście wypracowywana przez co-founderów razem z inwestorami. To są, powiedziałbym, kierunki, w których będziemy podążali, pewne cele, które będziemy realizowali, tak żeby osiągnąć wymagany wynik. Strategia firmowa schodzi niżej. Następnie to, co my robimy w zespole produktowym, to staramy się stworzyć, czy też tworzymy strategię produktową, która jest niejako odzwierciedleniem, odbiciem strategii firmowej, czyli no jest tu bezpośrednio powiązanie tych dwóch, powiedziałbym, konceptów. No i strategia produktowa jest takim rozwinięciem właśnie, zdefiniowaniem, w jaki sposób, przynajmniej od strony produktu, jesteśmy w stanie zrealizować te wspólne firmowe cele. W jaki sposób jest ona tworzona, bo myślę, że to jest też ciekawe. Ja, mówiąc szczerze, korzystam z wielu modeli, czerpię inspiracje z wielu tak naprawdę miejsc, ale myślę, że wskażę tutaj jeden model, który jest bardzo bliski mojemu sercu. To jest model DHM. To jest model stworzony przez Gibsona Biddla, to jest były VP i CPO w Netflixie, który definiuje tą strategię jako zbiór bardzo wysokopoziomowych hipotez. Hipotez, w które inwestujemy, które sprawdzamy i które w ostatecznym efekcie powinny nam dać pewną korzyść. No jakie to są korzyści? Jak tworzymy i w ogóle jak filtrujemy te hipotezy, które powinny wejść do strategii, te, które nie powinny wejść w tą strategię? Tutaj bierzemy pod uwagę trzy czynniki. Taka strategia, taka hipoteza wysokopoziomowa powinna przede wszystkim zachwycać klienta, czy też sprawiać mu przyjemność, rozwiązywać jego problemy, jakkolwiek to nazwiemy. Druga rzecz to jest stworzenie przewagi, która jest ciężko kopiowalna, ciężka do zreplikowania potencjalnie przez naszą konkurencję, tak aby wzmocnić obronność naszego biznesu, naszego produktu, wytworzyć tą przewagę konkurencyjną. Trzecim elementem, który dobrze, żeby taka wysokopoziomowa hipoteza spełniała, jest to, żeby ta hipoteza, czy też efekty rozwijania tej hipotezy, testowania tej hipotezy, jest to, że jesteśmy w stanie wytworzyć jakąś dodatkową wartość monetarną, tak? Czyli ta marża gdzieś tam będzie w stanie pójść wyżej, będziemy w stanie lepiej zmonetyzować naszego użytkownika. Oczywiście są to pewnego rodzaju, powiedziałbym, drogowskazy, są to oczywiście pojęcia nie zawsze w 100% ostre, ale jest to pewna metodologia, która pozwala nam bardzo fajnie odfiltrować coś, co ma znaczenie dla klienta, coś, co wytworzy nam przewagę konkurencyjną i coś, co w ostateczności zwiększy nasz potencjał monetyzacyjny. I to są te elementy, na które zwracamy w budowie strategii produktowej. Następnie całą strategię produktową troszkę rozwijamy, czy też budujemy w oparciu o nią struktury zespołów produktowych. To jest, wydaje mi się, dosyć oczywiste, ale u nas w PackHelpie ułożenie zespołów produktowych jest bezpośrednio sprzężone z tym, jakie mamy cele, jakie produkt w tym momencie ma cele strategiczne i co musimy osiągnąć. Czyli wraz z nową strategią oczywiście dokonujemy pewnych korekt. Zastanawiamy się, czy dany zespół, dani product managerowie, dani designerzy, deweloperzy powinni w tym momencie eksplorować, rozwijać dotychczasowe zagadnienia, czy może powinniśmy ten cały ich wysiłek przenieść na rzeczy, które mają w tym momencie zdecydowanie większe znaczenie dla produktu, a w ostateczności dla całej firmy.
Słuchaczami tego podcastu są głównie designerzy. W momencie, kiedy kiedy kształtujemy, budujemy te zespoły produktowe i zastanawiamy się, kto z kim powinien współpracować, to co ty, jako Marcin Paśko, cenisz najbardziej we współpracy z designerami, kiedy obserwujesz sobie ich pracę w ramach rozwiązywania problemów klientów, ale też zwracając uwagę, jak te rozwiązania mają się do biznesu. Jest coś takiego, co jest dla ciebie mega, mega ważne, istotne w tym wszystkim?
Jasne. Ja jakby może rozszerzę tę kategorię nie tylko w stosunku do designerów, ale osób, z którymi pracuję. Myślę, że to też będzie miało na pewno zastosowanie wśród designerów. To jest pewien ownership. Bardzo, ale to bardzo cenię sobie to, że dana osoba, która ma pewne zadanie do zrealizowania, drive'uje pewne rzeczy, jest w stanie wziąć ownership za swój wycinek. Pamiętajmy o tym, że działania zespołów produktowych polegają na bardzo powiedziałbym, kolaboracyjnej pracy. Znaczy, mamy wiele elementów, które muszą ze sobą współpracować, tak żeby w ostateczności wdrożyć czy też prowadzić pewną zmianę w produkcie, zmianę w zachowaniu użytkownika. Więc zdecydowanie jakbym miał wybrać taki jeden element, to jest ownership. Jak to się może przekładać, powiedziałbym, na pracę designera już, tak odnosząc się do twojego pytania? No to jest oczywiście jasne wyznaczenie sobie roli, czym zajmuje się product manager, czym designer i czym zespół deweloperski. Oczywiście nie jesteśmy w stanie stworzyć pewnych super, stuprocentowych, ostrych rozgraniczeń, ale wyobrażam sobie, czy też dążymy do takiego idealnego modelu, w którym faktycznie designer bierze odpowiedzialność za znalezienie pewnego rozwiązania. Co to oznacza? No to oznacza, że musi prawdopodobnie bardzo dobrze zrozumieć problem czy też okazję przedstawioną mu przez product managera, zrozumieć, jakie stawiamy sobie tutaj kryteria sukcesu, to znaczy kiedy uznamy, że dana zmiana faktycznie zmieniła coś w zachowaniu, w życiu tego użytkownika i następnie starać się wziąć, powiedziałbym, ten kawałek informacji, tą wiedzę i w pewnym momencie stworzyć to rozwiązanie. No, w jaki sposób? No oczywiście jest tu cały już warsztat designerski. W grę wchodzą przeprowadzanie interwiusów z potencjalnymi użytkownikami. Mówimy tutaj o testach użytecznościowych, mówimy o pewnie jakimś researchu benchmarków danego rozwiązania, czy też sprawdzamy właśnie, czy nasza konkurencja ma podobne rozwiązania, w jaki sposób dotknęli tego problemu. Więc tak, no jeżeli miałbym mówić, to jest pewien ownership, i na pewno ten ownership staramy się wyegzekwować zarówno od, powiedziałbym, strony PM-a, product managerskiej, od strony designera, ale również od strony development teamu, który w pełni już odpowiada za implementację i to, w jaki sposób ta implementacja nastanie. Dodam jeszcze jedną rzecz, Michał, bo wydaje mi się, że to jest też dosyć istotne. Nie zrozum mnie źle, nie chcemy się silosować. To nie jest tak, że zamykamy się, powiedziałbym, już w przysłowiowym pokoju, zarówno PM, designer, jak i engineering team i tworzymy bez kontekstu, bez komunikacji dane rozwiązania. To się tak nie dzieje. Tak jak mówiłem, to jest bardzo cross-funkcjonalna, czy też cross-kolaboracyjna, bym powiedział, praca. I oczywiście wtedy, kiedy jest czas na zderzanie, czy też wspólne weryfikowanie pewnych założeń projektu, to mamy na to czas, no ale pewne elementy, przynajmniej to, co oczekujemy, to, że będą realizowane end-to-end przez na przykład designera, czy też product managera.
Myślę, że poruszyłeś dwie fajne kwestie. Ownership, bo wydaje mi się, że czasami umykać może to, że jeśli w projekcie jest PM, to jest product manager, to traktuje się go jako osobę, która prowadzi projekt. A to tak nie jest. PM i designer to dwie równe sobie pozycje, każdy jest odpowiedzialny za swój wycinek, plus jeszcze oczywiście jest deweloper. Designer ma podejmować decyzje, bronić swoich pomysłów, jeżeli jest do nich przekonany, ma sam dawać feedback. My też jesteśmy w takim miejscu, bo wspomniałeś o tym silosowaniu się. Organizacja rośnie, jest nas coraz więcej, tej wiedzy jest coraz więcej, rzeczy, które tworzymy, są coraz bardziej złożone. I najgorsze, co mogłoby się w tym momencie nam gdzieś tam przytrafić, to zamknięcie się w jakichś takich bańkach i doprowadzenie do sytuacji, że PM czy designer nie ma kompletnie zielonego pojęcia o tym, co dzieje się w innym obszarze. I dlatego na przykład w designie dużo czasu poświęcamy na budowanie kultury feedbacku. Są częste synki w samym designie czy w produkcie, o czym pewnie zaraz sobie powiemy, bo przy tej skali jest to po prostu niezbędne, inaczej by się chyba po prostu nie dało.
Tak, jeszcze Michał, nawiążę do jednej rzeczy, mówiłeś właśnie o tym takim rozróżnieniu, czasami często takiemu poczuciu, że product manager jest project managerem również. Powiedziałbym, że w firmach technologicznych, które rozwijają jeden produkt, już tak powiedziałbym generalnie, w sposób ciągły, powiem, że tak naprawdę project managerem powinna być każda osoba w firmie. Każdy ma pewne zadania do zrealizowania, każdy ma pewien projekt do zrealizowania, więc te kompetencje dotyczące tak naprawdę przeprowadzania procesu, dobrego jego rozplanowania, rozpisania, kontrolowania timingu tego projektu powinny być zarówno bardzo mocne u product managera, jak i u designera, no jak i oczywiście też w teamie deweloperskim. Wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Każdy de facto jest project managerem, tylko może czasami o sobie tak po prostu nie myśli.
Dokładnie, ale to chyba wiąże się też z tym, że my bardzo mocno stawiamy na wysoki poziom seniority i w którymś momencie oczekujesz od tych ludzi, niezależnie od tego, jaką pozycję piastują, że będą w stanie sami zarządzać swoim czasem, zadaniami, będą proaktywni.
Tak, zdecydowanie.
Marcin, wspomnieliśmy o tej takiej wysokopoziomowej strategii i jak to się potem aplikuje niżej. My przez pewien czas pracowaliśmy w oparciu o proces ShapeUp, który wywodzi się z Basecampa. W którym miejscu jesteśmy teraz? Jak to wygląda, już wiesz, tak schodząc nisko do konkretnej inicjatywy? Ile czasu poświęcamy na ten moment, w którym chcemy mocniej pokopać, sprawdzić, czy problem, nad którym się pochylamy, jest faktycznie tym problemem, nad którym powinniśmy spędzać czas? Ile w końcu tego czasu poświęcamy na jego doprecyzowanie, development? Czy ten proces, który mamy teraz, ma jakąś w ogóle oficjalną nazwę, czy to jest taki miszmasz różnych podejść?
Oj, nie wiem, nie pokuszę się o stworzenie jakiejś nazwy czy też skrótu, najlepiej trzyliterowego, bo wiele takich skrótów u nas w firmie krąży. To jest miszmasz, to jest, powiedziałbym, suma bardzo różnych doświadczeń, tak jak wspominałeś, testowaliśmy ShapeUpa. Powiedziałbym, że pewne założenia ShapeUpowe gdzieś tam nadal u nas funkcjonują. Powiedziałbym, jest to proces, który wyewoluował gdzieś tam w trakcie tego, jak nasza firma się rozwijała. W tym momencie, tak jak powiedziałeś, zaczynamy gdzieś tam od tej wysokopoziomowej strategii, od tego zbioru wysokopoziomowych hipotez do zwalidowania. Każdy z zespołów otrzymuje od 2 do 3 takich wysokopoziomowych hipotez na cały rok, które następnie są, powiedziałbym, twórczo rozwijane, czy też twórczo zderzane, powiedziałbym, i walidowane przez zespoły produktowe. Czyli mamy pewne ogólne kierunki, w których dany team powinien eksplorować. To jest naturalne. Zawężamy teamom produktowym pewne pole działania w określonym przez nas, spodziewanym przez nas kierunku. Następnie to, co jest tworzone dalej, to każdy z zespołów rozwija, czy też buduje już tak naprawdę z tej strategii potencjalne problemy, okazje, które gdzieś tam sprawiają, że jesteśmy w stanie zwalidować, rozwinąć właśnie tą wysokopoziomową strategię. Tutaj bardzo mocno działam, powiedziałbym, na takim frameworku OST, to jest Opportunity Solution Tree, który pozwala w sposób drzewkowy bardzo dobrze wyjść od samej góry z wysokopoziomowej hipotezy i rozbić tą wysokopoziomową hipotezę, ale równie dobrze to może być po prostu, nie wiem, metryka, tak, czyli zwiększenie średniej wartości koszyka i następnie w takim procesie, powiedziałbym, kolaboracyjnym, w procesie myślowym rozbijamy sobie tą daną wysoką poziomową hipotezę czy też metrykę na różnego rodzaju problemy, okazje, miejsca, w których możemy drive'ować tą wysokopoziomową hipotezę i tak naprawdę na podstawie tego jesteśmy w stanie przynajmniej w jakimś stopniu zobaczyć spektrum możliwości, które mamy, żeby faktycznie realizować strategię. Dalsza priorytetyzacja, dalsze budowanie roadmapy, które u nas jest, powiedziałbym, w cyklach kwartalnych, budujemy roadmapę w cyklach kwartalnych. Taka roadmapa jest tworzona właśnie z tych problemów i okazji, czasami z rozwiązań, jeżeli przeszliśmy, powiedziałbym, przez cały proces product developmentowy. Jest już, powiedziałbym, ta priorytetyzacja tej roadmapy jest już w gestii product managera i tutaj różne teamy produktowe stosują różne podejścia. Mamy na przykład bardzo proste metody priorytetyzacji tych problemów i okazji w oparciu o ISA. mamy zespół, który korzysta z rozszerzonego ISA, jakim jest RISE, tak? Czyli mierzymy sobie Reach, Impact, Confident, Effort. Czasami stosujemy różne inne te metody priorytetyzacji, które w ostatecznym rozrachunku mają nam powiedzieć, ten problem i ta okazja jest potencjalnie bardziej wartościowa niż ta druga. To są cały czas problemy i okazje, które mieszczą się, powiedziałbym, w tych ramach strategicznych celów, tej strategii produktowej, no ale na podstawie tego po prostu są te rzeczy priorytetyzowane. Więc tak wygląda, powiedziałbym, proces, no w dużym oczywiście uproszczeniu. To myślę, że jest na pewno dosyć bardziej skomplikowana rzecz i jakbyśmy mieli pewnie kolejne 2 godziny, to moglibyśmy troszkę więcej o tym porozmawiać.
Wspomniałeś o tych kwartalnych roadmapach. Kiedy jest najlepszy moment, żeby weryfikować założenia? Oczywista oczywistość, ale im wcześniej coś zweryfikujemy, tym mniejszy koszt poniesiemy, tak?
Zdecydowanie.
Jako, że weryfikujemy coś na etapie developmentu, to jest to mega drogie. W którym miejscu sprawdzić, że rozwiązanie, które proponujemy, jest dobre po prostu?
To jest też dobre pytanie. No, wyobraźmy sobie taki proces, powiedziałbym, klasyczny product developmentowy. Wszystko zaczyna się od jakiegoś pomysłu. To jest bardzo nieustrukturyzowany, nieskonkretyzowany pomysł, który rozpoczyna tą całą naszą wędrówkę aż do pewnie wdrożenia. I możemy sobie o tym myśleć w taki sposób. Ten pomysł ma pewne cechy. Na pewno jesteśmy w stanie w jakimś stopniu na bardzo wczesnym etapie określić, jaki to potencjalnie może mieć wpływ na zachowanie użytkownika, jak dużo tak naprawdę tych użytkowników ta zmiana będzie dotykała. Tutaj już mówię po prostu o składowych chociażby RISE-a, tak, czyli tej metody priorytetyzacji, jak potencjalnie duży mógłby być effort do zrealizowania tego pomysłu. No i mamy ostatni czynnik, który gdzieś tam mówi nam o confidence, czyli jakby tej pewności tego, że ten pomysł faktycznie zrealizuje to, co my chcemy. I powiedziałbym, że na samym początku ten nasz confidence jest super mały. To jest coś bardzo ten pomysł jest bardzo nieustrukturyzowany, bardzo niezdefiniowany, bardzo często jest wynikiem, powiedziałbym, no nie wiem, pojedynczego feedbacku od klienta, jakiejś opinii w jakimś dziale biznesowym, może jakiegoś wykresu, który nam sugeruje pewnego rodzaju problem czy też okazję. I staramy się, żeby przechodząc jakby przez ten cały proces, czyli od idei do zdefiniowania problemu i okazji, potem do zdefiniowania rozwiązania tak naprawdę po tym etapie, dajemy sobie pewnego rodzaju furtkę na każdym tym etapie, czyli pozwalamy tak naprawdę wyrzucić ten projekt do kosza. Co to oznacza? Jeżeli mamy pomysł, który faktycznie uznaliśmy na samym początku, że nie realizuje gdzieś tam tych przesłanek i nie jest dobrym pomysłem, na przykład w oparciu o RISE, no to wyrzućmy go, po prostu nie pracujmy na nim dalej. Dalej, jeżeli sobie uznamy, że ten pomysł jest warty mocniejszego wyszejpowania, tak, skonkretyzowania, opisania, przeanalizowania większej ilości danych, no to przechodzimy do tej fazy problemowej, bardzo mocnej definicji problemu, okazji, która też nam ma odpowiedzieć na kilka pytań. Czy problem, okazja występuje, jak ona jest bardzo ważna? Jeżeli sobie uznamy, że nie ma takiego problemu i on nie jest ważny, to również na tej fazie, jeszcze bez tworzenia jakiegokolwiek rozwiązania designowego, nie mówiąc już o rozwiązaniu technicznym, to co sobie możemy zrobić, to po prostu wyrzucić ten pomysł po prostu do kosza, tak? Czyli zostawiamy sobie tą furtkę i taką możliwość powiedzenia, nie, to nie jest warte w tym momencie robienia. Jeżeli sobie uznamy, że faktycznie jest sens, chcemy zainwestować w to dalej, no to przechodzimy do fazy rozwiązaniowej. I to jest już faza, gdzie bardzo wchodzi mocna kolaboracja z designerami, ale też z developmentem, który bardzo często weryfikuje nam te możliwości rozwiązaniowe. I to jest też faza, która, bym powiedział, więcej już kosztuje, bo angażujemy większą ilość osób w organizacji. No ale to też jest moment, w którym jeżeli sobie stworzymy takie rozwiązanie pod ten dany problem, jeżeli okaże się, że to rozwiązanie absolutnie nie ma żadnego sensu, no to rozwiązanie może polecieć do kosza. To nie oznacza, że problem czy też okazja również nam leci do kosza. Nie, cały czas nie rozwiązaliśmy tego problemu, tylko nie byliśmy w stanie wypracować dobrego rozwiązania pod to. No i oczywiście dalej, jeżeli gdzieś tam przyjdziemy sobie rozwiązaniowo, zaakceptujemy to rozwiązanie, lecimy do developmentu sensu stricto, które tak naprawdę jest najbardziej kosztowne. Tak? Czyli mamy pewne, powiedziałbym, takie checkpointy, które mają nas upewnić w czasie, że ten projekt, który ostatecznie leci do implementacji, został zwalidowany na wielu wymiarach. Jesteśmy naprawdę pewni co do tego, że ten problem występuje, tak, że on jest ważny i że mamy na niego dobre rozwiązanie. Ostatnim elementem jeszcze, czy też takim elementem, którym projekt może polecieć do kosza, jest sam development. Znaczy, zdarzają się takie przypadki, gdzie nie byliśmy w stanie ocenić, powiedziałbym, w taki dobry sposób ryzyk implementacyjnych. Pewne rzeczy czasami wychodzą. To jest wynik może źle zaprojektowanego rozwiązania, może gdzieś tam błędów komunikacyjnych, czy też tak naprawdę złego researchu w zakresie, nie wiem, stworzenia specki technicznej. Development to jest też okres, w którym możemy wyrzucić, powiedziałbym, cały projekt do kosza. Nie popełniać tego błędu, gdzie no, przeinwestujemy po prostu. Przeinwestujemy, a zyski z tego będą niewielkie.
Tutaj chyba znowu warto podkreślić, jak ważna jest komunikacja w ramach zespołu. Wspomniałeś o tym, że projekt może rozjechać się w developmencie. Ja wierzę, że wielu z tych rozjazdów można uniknąć, kiedy designer komunikuje się ciągle z deweloperem. Wiesz, często się synkują w ramach projektu, robią super handoffy, mamy dobry design approval process, czyli coś, co jakiś czas temu wprowadziliśmy razem z teamem QA. Ale mimo wszystko wiele z tych spotkań według mnie powinno się dziać tak oddolnie, tak żeby to było, wiesz, naturalne i stałe.
Tak. Tak, tak, tak.
Marcin, rozmawialiśmy sobie o projektach, o problemach, a gdzie w tym wszystkim są metryki? Gdzie w tym wszystkim jest myślenie o tym, że to jest nasz stan faktyczny, a tu chcemy być? Jak potem to weryfikować? Co jeśli nie uda nam się osiągnąć 100% zamierzonego celu? Czy każdy projekt ma metryki, czy zawsze wychodzimy od liczb? Zalałem cię pytaniami.
Tak, to jest też dosyć ciekawe zagadnienie. Powiedziałbym, szczególnie bliskie mojemu sercu, bo ja się czuję jak ryba w wodzie w danych i to jest, powiedziałbym, zagadnienie też bliskie mojemu sercu. Ja bym potraktował, powiedziałbym, dane, no bo to też zależy, o jakich danych mówimy. Mamy dane ilościowe, mamy dane jakościowe, jako insight, jako taki punkt zapalny do stworzenia, no faktycznie wypracowania tego pomysłu, też zdefiniowania tego problemu okazji, tak? To są pewne sygnały, które napływają do product managera, do designera i które stają się takim, powiedziałbym, asumptem do tego, żeby przyglądnąć się temu, co faktycznie dzieje się w tych danych i wypracować z tego pewnego rodzaju hipotezy czy też pomysły właśnie na dalsze rozwiązania. Więc to są, powiedziałbym, takie strumienie, które zasilają naszą głowę, tak, dane ilościowe, dane jakościowe, które pokazują nam pewnego rodzaju możliwości, pewnego rodzaju pain pointy na ścieżce użytkownika i które następnie tłumaczone są po prostu na dalsze projekty. Więc tak, no to jest podstawa troszkę naszej pracy, analizowanie tego, co zadziałało, co nie zadziałało i dlaczego, bo to też jest bardzo ważne, pozwala nam, powiedziałbym, nie popełniać tych samych błędów i zrewidować ewentualnie kierunek. No i powiedziałbym, że to jest taki naturalny element bardzo mocnego takiego product discovery. Analiza danych ilościowych, jakościowych. To jest absolutna podstawa.
Ostatnie pytanie z cyklu, porozmawiajmy o inicjatywach i o tym, jak to robimy w PackHelpie. Mamy cotygodniowe synki w ramach zespołów revenue, na których są designerzy, PM-i i inni stakeholderzy. Pamiętam, że początkowo to były takie typowe design critics, kiedy oceniane były designy, poddawane wątpliwość pewne rozwiązania. W pewnym momencie złapaliśmy się na tym, że to jest trochę za mało, żeby móc rozmawiać o tym, czy to jest dobre rozwiązanie problemu, czy to w ogóle zadziała. Coraz mocniej angażowani byli w to PM-i, aby opowiedzieć o inicjatywie, jaki jest jej cel biznesowy, jaki jest problem klienta i tak dalej. Opowiedz proszę, jakie ty wartości w tych spotkaniach widzisz, w którym miejscu jesteśmy teraz, co się działo w międzyczasie.
Tak, tak, no też ciekawy temat podniosłeś, bo on faktycznie w pewnym momencie nas ukuł, jeżeli tak mogę powiedzieć. To był design critic, to wychodził taki designer na takim spotkaniu i wiedział, że no ma, powiedziałbym, bardzo trudną publikę, tak, bo oczywiście każdy jest designerem, to jest naturalne. No i robiliśmy po prostu jakiś taki roast. No, to było dosyć niespotykane, no ale w pewnym momencie, tak jak mówisz, Michał, zreflektowaliśmy się, stwierdziliśmy, że to tak nie działa. To znaczy, mamy z jednej strony designera, który jest profesjonalistą, który bierze odpowiedzialność za swoje rozwiązania i powinniśmy polegać na tych, na jego wiedzy, na jego właśnie doświadczeń w zakresie wypracowanych rozwiązań. Odseparowaliśmy troszkę te elementy. A mianowicie te product thinki w tym momencie polegają z jednej strony na przejściu przez, powiedziałbym, taki backlog problemowo-okazyjny, tak? Czyli staramy się faktycznie odseparować rozwiązania od problemów. W pewnej części pozastanawiać się, czy faktycznie te problemy występują, czy one mają sens i tak dalej, tak? To jest, bym powiedział, domena product managera, który przedstawia nam te problemy, gdzie sobie je wspólnie omawiamy, zderzamy, czy skorzystał z poprawnych danych, czy faktycznie mamy takie mocne potwierdzenie na występowanie tego problemu. Z drugiej strony mamy rozwiązania. To jest też oczywiście prezentacja pewnych tych rzeczy, ale zawsze w odniesieniu do problemu i do okazji i próba zderzenia sobie, jak to rozwiązanie odpowiada faktycznie na ten problem. I oczywiście, tak jak powiedziałeś, w tym momencie ten design critique, czy to solution critique, który się dzieje, on no, praktycznie za każdym razem zaczyna się od zdefiniowania celu problemu, który występuje, bo tak naprawdę to nam ustawia całą no, potencjalną dyskusję na temat rozwiązania. Bez tego no, oceniamy co, no skupiamy się pewnie na niepotrzebnych detalach, skupiamy się może czasami na UI-u, jeżeli przeszliśmy, nie wiem, do projektowania od razu komponentowego na podstawie DSL-u i na rzeczach mniej ważnych, aniżeli na tym, czy faktycznie to rozwiązanie jest odpowiedzią na ten konkretny problem, z którego to rozwiązanie wyszło.
Tak jest, zgadzam się. To w dalszym ciągu jest przestrzeń, którą fajnie jest usprawniać, poświęcać jej uwagę. To, co u nas dzieje się teraz w zespole, w designie, o czym ty pewnie jeszcze nie wiesz, to nasz senior product designer Daniel Zięcina pracuje nad taką poprawą procesu feedbackowania się, przepływu informacji, lepszego zrozumienia projektów przez osoby będące na takich synkach.
Tak, zdecydowanie. To super, super wiadomość. Muszę się z Danielem spotkać. To mi na pewno przedstawi plan.
No koniecznie. A gdzie w tym wszystkim są i czy w ogóle jest miejsce na bety? Wiesz, obstawiamy, że pomysł, który chcemy realizować, ale nie mamy zbyt wielu danych na ten temat, wart jest tego, żeby poświęcić mu czas i go zrealizować.
Tak, to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Powiedziałbym, że to u nas te bety występują na dwóch poziomach. Tak, na poziomie takim firmowym, w ramach budowania strategii firmowej i na poziomie strategii produktowej. Tak, jeżeli potraktujemy strategię firmową jako no właśnie pewnego rodzaju wysokopoziomowe hipotezy kierunkowe, tak, idziemy w tym kierunku, zrealizujemy te działania i spodziewamy się tego efektu, no to na pewno na tym poziomie firmowym te bety są czymś naturalnym, czymś co akceptujemy, czymś co nawet chcemy, powiedziałbym, realizować. Jakbym je zdefiniował? To są rzeczy, które tak naprawdę dają nam pewne większe pewnie ryzyko niepowodzenia, no ale potencjalna nagroda, potencjalny efekt jest tak duży, że czasami w cudzysłowie już przysłowiowo żal tego nie spróbować i sprawdzić, czy faktycznie to zadziałało. Więc na pewno na poziomie firmowym te bety są, tak, takie high risk, high reward. Gospodarujemy sobie pewien czas, pewien procent zasobów, które mogą realizować te bety. No i pewne podobne odzwierciedlenie takich betów znajduje się w strategiach produktowych, gdzie mamy pewien trzon strategiczny. Takim trzonem na przykład u nas w firmie, takim wysokopoziomowym problemem czy też hipotezą jest to, że nasi użytkownicy w edytorze wygrywają pliki graficzne z zewnątrz, tak? Tworzą sobie je w Canwie, w Photoshopie, nakładają na ściankę i de facto nie korzystają jakby z całej mocy naszego edytora. My chcemy odwrotnie, chcemy, żeby użytkownicy korzystali z naszej biblioteki, bo to ich zamyka niejako w ekosystemie, tworzy potencjał retencyjny, potencjał monetyzacyjny, bardziej angażuje tego użytkownika. I to jest, bym powiedział, jakiś taki trzon, z którym no, jesteśmy już od, myślę, 2 lat. To jest taka strategia, która ma na celu pomóc naszemu użytkownikowi w projektowaniu. Ale mamy Obok tego strategia, te wysokopoziomowe hipotezy, które na pewno, co do których na pewno nie jesteśmy aż tak w 100% pewni, ale wiemy, że potencjał ewentualny z ich osiągnięcia jest bardzo, bardzo duży. Tutaj na pewno takim elementem, na którym my w tym momencie, w tym roku będziemy mocno zwracali uwagę, to są lupy. To jest koncepcja lupów produktowych, czyli takiego bardzo potężnego narzędzia growthowego. Polecam doczytać sobie na temat tego, czym są lupy, czym się różnią od faneli, ale powiedziałbym w skrócie, że to jest taka samo nakręcająca się spirala akcji i działań, mająca na celu wygenerować nam wielokrotnie więcej użytkowników, aniżeli z prostego funnelu. I to jest coś, co bym powiedział jest takim eksperymentalnym betem w tym momencie, tak? Mamy pierwsze sygnały, że okej, to działa, to może zadziałać, ale potrzebujemy tam zainwestować więcej. No i to jest oczywiście wtedy świadoma decyzja na poziomie, powiedziałbym, i w strategii firmowej, i strategii produktowej, że chcemy poświęcić pewne zasoby właśnie na realizację tych betów.
Ja tylko dodam, że te lupy, nad którymi pracujesz ty, nasza lead product designerka Kari, Kajetan, head contentu, to wiesz, mamy ogromną ilość treści rozproszonych po różnych miejscach naszego ekosystemu. I za pomocą, no mówię tu z pozycji osoby, która gdzieś tam uwielbia design systemy, ograniczone liczby komponentów, jesteśmy w stanie tworzyć wręcz nieograniczoną liczbę stron i automatyzować sobie tym samym ten proces.
Zgadza się. Stawiamy tutaj, jak już wchodzimy gdzieś tam głębiej, akurat w tym kontekście loopu zbudowanego pewnego rodzaju user-generated content, to, że nasz użytkownik na naszej platformie coś u nas zostawia, tworzy ten content. Czym jest ten content? No, tworzy design w edytorze. To jest content, który został przez niego wytworzony i który my następnie jesteśmy w stanie gdzieś tam dalej dystrybuować w sposób półautomatyczny czy też automatyczny. Ergo no jesteśmy w stanie, nie wiem, na przykład, rzucam przykładami, ale mam nadzieję, że teamy mnie nie zjedzą, wygenerować chociażby pewną wizytówkę za zgodą klienta, pewną wizytówkę internetową z jego realizacjami, z tym, co pakuje do tych opakowań i następnie dzięki tym setkom wizytówek ściągnąć innych potencjalnych klientów, którzy również zostawią swój content, również wygenerują dodatkowe wizytówki i te wizytówki znowu ściągną tych użytkowników. Bardzo potężne, powiedziałbym, takie koncepcyjne narzędzie growthowe, ale super interesujące. Zachęcam wszystkich do zaznajomienia się z tym tematem i zastanowienia się, jakie potencjalne lupy w waszych produktach możecie gdzieś odkryć.
Zdecydowanie. Marcin, ostatnie dwa pytania. Jak zdobywać wiedzę na temat tego, co działa w naszym produkcie, a co nie? Są takie przestrzenie, w które niezależnie od tego, czy jesteś designerem, PM-em, marketingowcem, sprzedawcą, możesz wejść i znaleźć te wszystkie informacje?
Ale Michał, pytasz o narzędzia, o...
No to skupmy się na narzędziówce może.
No dobra, to ja jakby powiem w pierwszej kolejności gdzieś tam dotknę narzędzi, tak? Takich narzędzi, z których my korzystamy, które pozwalają nam zmierzyć sukces czy też porażkę danego projektu. No ponieważ tak jak powiedzieliśmy sobie gdzieś tam wcześniej, każdy projekt de facto ma wywołać jakąś zmianę. I tego de facto oczekujemy. My korzystamy z Amplituda, mamy segment jako integrator danych i dystrybutor danych, także każdy tak naprawdę event trakujący zachowania naszego użytkownika znajduje się później w Amplitudzie. Dzięki Amplitudowi jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób nakreślić sobie bardzo zaawansowane wykresy, sprawdzić absolutnie każdy funnel, każde zachowanie, każde użycie najdrobniejszego komponentu. Trochę brzmi, jakbym reklamował Amplitudę, ale to może być dowolne narzędzie, powiedziałbym, do analityki. Więc powiedziałbym, to jest podstawa naszego działania. Pracujemy oczywiście na Analyticsie również, to też jest źródło danych, no ale źródłem danych są chociażby ankiety, z których korzystamy, z których zasięgamy jakby opinii użytkowników. To są takie ankiety ad hocowe na stronie, czy też właśnie wysyłane przez mail. To są interviewsy, które gdzieś tam sobie przeprowadzamy z naszymi użytkownikami. Także tych źródeł narzędzi jest bardzo, bardzo dużo. I to jest jakby jedna rzecz. Jeżeli chodzi, powiedziałbym, o takie narzędzia, które wspomagają ogólny, profesjonalny rozwój naszych product managerów, designerów, to ja tutaj bardzo mocno stawiam na Reforge'a. Jestem zachwycony tym programem. To jest kopalnia wiedzy, która pozwala w bardzo różnych aspektach naprawdę rozwinąć się nam jako profesjonalistom.
No i obiecałem ostatnie pytanie. Co robisz w wolnym czasie? Masz taki?
Oj, tego czasu coraz mniej. Wiesz co, no to jest, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem.
Nie było na liście.
Ja jestem gamingowym nerdem, więc oczywiście na tyle, na ile mam czasu, to staram się grać w gry komputerowe, gry multiplayerowe. No w wolnym czasie ja się dosyć mocno też interesuję wszystkimi, powiedziałbym, tematami związanymi z projektowaniem miast, z architekturą, z urbanistyką. To jest taki, powiedziałbym, mój temat, o którym lubię czytać, lubię się dowiadywać, lubię wiedzieć, jakie są zmiany, jak się to miasto, w którym tutaj żyjemy, gdzieś rozwija dalej, więc powiedziałbym, że to są takie dwa moje guilty pleasures, jeżeli tak to mogę określić.
Super, dzięki za taką pigułę wiedzy.
Dzięki wielkie, dzięki jeszcze raz za zaproszenie, no i do zobaczenia. Hej.
Dzięki jeszcze raz. No i co? I widzimy się jutro w biurze. No i wam dziękuję. W wolnej chwili zachęcam do zerknięcia na te otwarte pozycje rekrutacyjne. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.